na rozdziale drugim. Bo my dużo mówiliśmy, kiedy rozmawialiśmy na temat Kościoła i jego funkcjonowania, to mówiliśmy dużo na temat tego, że mamy różne dary w Kościele i że powinniśmy się modlić o te dary, o to, żebyśmy mogli usługiwać Kościołowi i że każdy, kto ma określony dar, to ma go po to, żeby służyć Kościołowi. Ostatnio jakoś tak chodzi za mną taka myśl, że to nie jest wszystko. To znaczy, że każdy ma swoje miejsce w Kościele nie tylko ze względu na swój dar, ale również ze względu na inne cechy. I akurat w liście do Tytusa Paweł pisze o tym, że różni ludzie mają swoje miejsce w Kościele i w jaki sposób powinni się, tak powiem, w tym miejscu stawać. Czyli my mamy, każdy z nas jest nie tylko, powiedzmy, obdarowany jakimś tam charyzmatem, ale nawet można powiedzieć, że przede wszystkim mamy to, co jest naturalne. To znaczy każdy z nas jest albo mężczyzną, albo kobietą, albo jest starszy, albo jest młodszy, albo jest zamężny, albo niezamężny, albo jest żonaty, albo nieżonaty i tak dalej, i tak dalej. Są rzeczy wynikające z tego, co w życiu przeżywamy. List do Tytusa jest taki bardzo konkretny w różnych sprawach i akurat w drugim rozdziale Paweł pisze o tym, w jaki sposób każdy powinien sobie myśleć i szukać i zachowywać się w stosunku do tego, jakie ma miejsce. Zacznijmy od początku drugiego rozdziału. Przeczytamy całość drugiego rozdziału. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowanie nauczania i prawość, przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Na początku tego rozdziału Paweł mówi tak, ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I zaczyna mówić o tym, co, na czym ona polega, ta zdrowa nauka. W prostych, takich praktycznych sprawach. I zanim zajmiemy się tym, co Paweł wymienia jako tą elementy tej zdrowej nauki, to w trakcie, jak czytaliśmy, to widać było, dlaczego tak ma być. Dlaczego każdy z nas ma znać swoje miejsce i dlaczego każdy z nas ma w tym miejscu odpowiednio się zachowywać. Paweł mówi tak, 8. werset. Aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. To jest pierwsza sprawa. Czyli świadectwo Kościoła powinno być autentyczne, tak żeby ci nawet, którzy są przeciwnikami, żeby poprzez świadectwo Kościoła byli zawstydzeni, nie mając o nas nic złego do powiedzenia. Czyli krótko mówiąc, żeby nie mieli haka, ewentualnie, gdyby szukali. A wtedy tacy ludzie byli i dzisiaj też ludzie tacy ludzie są. I niestety bardzo często jest tak, że nie jest trudno w tej chwili mówić o Kościele takim czy siakim, w wielu kościołach, coś złego, bo wystarczy wejść i zobaczyć, a potem wyjść i powiedzieć, no co się dzieje. Natomiast Paweł mówi, przeciwnik powinien być zawstydzony, widząc, co, jak my żyjemy. I dalej, dlaczego to wszystko? Bo objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, werset 11. I zauważcie, że ta łaska zbawienna dla wszystkich ludzi, ona się objawiła nauczając nas. Czyli to nie jest tak, że to objawiła się łaska i koniec, nie? Czyli ja mam łaskę i w związku z tym właściwie nic więcej mnie nie interesuje, prawda? Bo objawiła się łaska zbawienna dla mnie. Hurra! Zostałem zbawiony. Ale ta łaska, która się objawiła, ona również pewnych rzeczy wymaga. Wymaga. I to jest tak zwana zdrowa nauka, o której Paweł mówi. Ona naucza, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, co robiąc, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Czyli to, co my robimy, nie jest tylko po to, żeby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego do powiedzenia, ale również dlatego, że my oczekujemy błogosławionej nadziei. Co jest błogosławioną nadzieją dla nas? Naszą błogosławioną nadzieją jest zmartwychwstanie. Więc jeżeli my oczekujemy zmartwychwstania, jeżeli my oczekujemy błogosławionej nadziei, oczekujemy, aż Pan przyjdzie po nas i zmartwychwstaniemy, to w trakcie tego oczekiwania powinniśmy żyć w taki sposób odpowiadający temu, co jest dalej. Bo On dał samego siebie za nas. Po co? Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność. Czyli On po to nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie lud na własność, żeby był dalej gorliwy w dobrych uczynkach. I dlatego właśnie, jeżeli tak, dlatego właśnie, jak czytamy w liście do Efezjan, że po to Pan za Kościół oddał swoje życie, 5 rozdział listu do Efezjan, tu jest napisane od 25 wersetu: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Oczyszczenie Kościoła kąpielą wodną przez słowo jest po to, żeby to słowo na tyle mocno wniknęło do serca każdego z nas, żeby czyścić każdego z nas, żeby serca nasze były oczyszczane po to, żeby kiedy Pan przyjdzie, to żebyśmy byli gotowi. Dlatego Paweł w innym jeszcze mówi do Tesaloniczan miejscu, aby duch wasz, dusza i ciało były gotowe na przyjście Pana. W wielu miejscach tak jest napisane, Paweł to wyraźnie podkreśla, żebyście byli duch, dusza i ciało, żebyście wy byli gotowi, żebyście byli przygotowani. Dlaczego? Dlatego, że po to zostaliście zbawieni, żebyście byli gorliwi w dobrych uczynkach i żebyście byli gotowi na to, aż zostaniecie wzięci. I trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy, że w momencie, kiedy przyjdzie Pan i weźmie Kościół, to potem już nic się nie da zmienić. To znaczy teraz, dopóki jest jeszcze ten czas, kiedy Pan jeszcze nie przyszedł, to jest jeszcze czas łaski, czas refleksji, czas takiego proszenia Pana, żeby nam pokazał rzeczy, które jesteśmy mu winni. A potem, jak nas weźmie, To już się ten czas skończy, już nie będzie takiego czasu. Ja niedawno miałem taki moment, taki błysk dosłownie, bo się modlę od jakiegoś czasu właśnie o to, żeby mi Pan Bóg przypominał rzeczy, co do których nie pokutowałem, zapomniałem o nich, one gdzieś zostały odłożone na półkę, nie zrobiłem tego w czasie, który był właściwy i to sobie tak poleżało, poleżało, a potem co już sobie zapomniałem o tym właściwie. I tak chodzę i proszę Pana, żeby On mi taki remanent robił na bieżąco, no bo nie wiadomo kiedy przyjdzie i to może być w każdej chwili, a nie chciałbym stanąć przed Nim zawstydzony w związku z tym, że pewne rzeczy powinienem był wyznać, a nie wyznałem. I był taki moment niedawno, że dosłownie siedziałem przed komputerem i nagle pojawiło się, że na Skype'ie jest aktywna określona osoba. I to był taki błysk, kiedy patrzę się, że jest aktywny, widzę imię i nazwisko i nagle przychodzi skojarzenie. Tak, to są ludzie, w związku z którymi ja pewne rzeczy zrobiłem, zgrzeszyłem. I ja powinienem Bogu wyznać. To jest tak, by mi Bóg przypomniał w tym momencie. I będzie przypominał, jeżeli będziemy gotowi. Dlatego, że jeżeli nie będziemy gotowi, to takich błysków może być cała masa i my będziemy je przegapiać. I kiedyś, kiedy staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, to Paweł mówi, że zdamy sprawę z uczynków, które zrobiliśmy w ciele, dobrych i złych. I najlepiej by było, idealnie by było, gdybyśmy naprawdę to, co było złe, mieli już wyznane. I żeby to wtedy nie żebyśmy wtedy nie byli zawstydzeni. Ten lud, czyli my, jest wykupiony od wszelkiej nieprawości, aby był gorliwy w dobrych uczynkach. To jest jeszcze jedna rzecz, którą bardzo często się, że tak powiem, jakoś tak czyta do połowy. Efezjan, 2 rozdział, wersety od 8 do 10, gdzie no, 8 werset, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Fantastycznie, wspaniale, cieszę się. Werset 10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli z jednej strony łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Zbawienie Boże to jest dar. To ten dar nie pochodzi od nas. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, żeby się nikt nie chlubił, ale nowe narodzenie, czyli inaczej stworzenie w Chrystusie, jest po to, żebyśmy chodzili w dobrych uczynkach, do których Bóg nas przeznacza w momencie, kiedy nas rodzi na nowo. I kiedy nas do tego przeznacza, spodziewa się, że będziemy chodzić w tych, że będziemy w nich gorliwi nawet i że będziemy żyli w taki sposób, że nawet przeciwnik powinien być zawstydzony i nie mieć o nas nic złego do powiedzenia. I dlatego właśnie tyle razy mówiliśmy o tym i to po prostu musi jakoś w nas, w środku być bardzo mocne. Że ludzie, którzy przychodzą w takie miejsca jak to, jeżeli przychodzą pierwszy raz, drugi raz, widzą świadectwo, oni się przyglądają, to po prostu oni powinni widzieć światło. Światło. Nie widzieć ciemności, nie widzieć kłótni, nie widzieć czegoś, co tak naprawdę będzie dla nich antyświadectwem, będzie ich męczyło. Oni powinni widzieć światło. Do tego stopnia, że będą chcieli do tego światła lgnąć. Więc jeżeli widzą pokój, radość, sprawiedliwość, jedność, rzeczy, które naprawdę Kościołowi są dane, tylko trzeba się ich trzymać, to oni będą się tym budować i Pan Bóg nas kiedyś z tego rozliczy. Czy tak było, czy nie. Natomiast wracając do tego, że każdy ma swoje miejsce w Kościele. Zaczyna się od starszych, od starych. Starych. Myślę, że celowo tutaj tłumacz napisał starych, a nie starszych akurat, żeby nie było, nie mylić ich ze starszymi w sensie starszych zboru. Chodzi o starszych wiekiem. Tak się składa, że presbiteros to jest starszy wiekiem i również to jest starszy zboru, ponieważ starsi zboru powinni być starsi wiekiem. I nawet Paweł zaznacza, żeby młodych ludzi nie wybierać na starszych zboru, bo to naprawdę jest dla nich niebezpieczne. Żeby się nie wzbili w pychę i nie wpadli w potępienie diabelskie. Wobec tego zaczyna się od starszych mężczyzn. Jacy oni mają być? Mają być trzeźwi. Poza tym mają być poważni. Tutaj jest w oryginale szanowni. Mają być wstrzemięźliwi. A w oryginale mamy rozsądni. I dalej mamy napisane, że mają być zdrowymi w wierze. To mam przed sobą w tej chwili interlinię. Mają być zdrowymi w wierze, miłości i wytrwałości. Czyli starsi, którzy są w Kościele, to jest wielki przywilej, jeżeli Kościół w ogóle posiada coś takiego jak przekrój przez kilka pokoleń. Że są starsi, młodsi i wtedy młodsi mają się od kogo uczyć, na przykład. Bywają takie miejsca i takie społeczności, które są złożone właściwie z samych młodych ludzi, tam się nie ma kto od kogo uczyć i potem są niestety problemy. A tutaj jest tak, że młodsi mają widzieć tych starszych i mają widzieć w nich trzeźwość, szacowność, czyli powagę przynależną starszym, rozsądek, trzeźwość, zdrowie. Zdrowa wiara, zdrowa miłość i zdrowa wytrwałość. Czyli zdrowa wiara to jest coś takiego, co jest przetrawione. To już jest, nie jest człowiek, który wczoraj się narodził na nowo. To nie jest człowiek, który nie przeszedł z Panem Bogiem jeszcze różnych trudnych chwil. Zdrowa wiara to jest taka, która jest wykształtowana. To nie jest wiara teoretyczna, ona jest praktyczna. To samo jest ze zdrową miłością, czyli agape tutaj jest, i wytrwałością, która też się kształtuje z czasem. Starsze kobiety, starsze chrześcijanki, jakie mają być? Mają zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Nie mają być skłonne do obmowy. Nie mają nadużywać, nie powinny nadużywać wina. I powinny dawać dobry przykład. W oryginale mamy napisane, że są godne świętości, nieoszczercze, ani winu licznemu dawszy się uczynić niewolnicami. Dokładnie jest napisane. Dokładnie. I dalej mają być nauczające piękna. To jest ciekawe, bo tu tego nie mamy w naszym przekładzie. Ale dawać dobry przykład to jest nauczać piękna, czyli nauczać tego, co dobre. I w jaki sposób one to mają robić? Czwarty werset. Mają pouczać młodsze kobiety, czyli ich, tak jak starsi mężczyźni mają wydawać owoc, być świadectwem dla wszystkich innych, a starsze kobiety powinny nie tylko być świadectwem osobistego życia, ale również powinny zajmować się pouczaniem młodszych kobiet. Tu mamy często nieporozumienie, dlatego że kobiety bardzo często pchają się za kazalnicę i uważają, że one mają nauczać Słowa Bożego. Nieprawda. Paweł tego zabrania. I jeżeli mówi o pouczaniu młodszych kobiet, to mówi, po pierwsze, używa zupełnie innego wyrazu, a po drugie mówi o bardzo konkretnym pouczaniu w sprawach praktycznych. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Czyli to są bardzo praktyczne rzeczy dotyczące rodziny, dotyczące zachowania i młodsze kobiety mają wielki przywilej, jeżeli mają się od kogo, mogą się od kogoś uczyć. I tu z kolei, jak patrzymy się na to nasze miejsce, jakie mamy w Kościele, każdy z nas, to z kolei starsze siostry powinny mieć świadomość tego, że ich rolą jest dawanie świadectwa i pouczanie tych kobiet, które są młodsze. I potem, jak to będzie funkcjonować, tak będą funkcjonowały całe rodziny w Kościele. Dlatego, że te młodsze kobiety nauczą się, jak funkcjonować jako żony, jako matki, a starsi, młodsi mężczyźni nauczą się od starszych, jak funkcjonować później jako mężowie. I to wszystko po to, żeby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Dlatego, że przeciwnik będzie zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia wtedy, kiedy Słowu Bożemu my sami nie będziemy przynosili ujmy. Co do młodszych, tu jest napisane w 6 wersecie jedna rzecz tylko. Młodszych napominaj, żeby byli wstrzemięźliwi. To jest to tak jak 6 werset, ja tu zobaczę. Tu jest napisane, młodszych zachęcaj, by zachowywali rozsądek. Młodszym to jest po prostu bardzo potrzebne, bo na ogół po pierwsze nie są zbyt wstrzemięźliwi i na po drugie z rozsądkiem to jest na bakier, ponieważ mają mało wyobraźni. Więc młodszym można by więcej powiedzieć, co powinni, ale Paweł jakoś tak koncentruje się na jednym. Niech będą wstrzemięźliwi, niech zachowują rozsądek. W innym fragmencie, w liście do Hebrajczyków, w liście Piotra jest napisane, żeby młodsi ulegali starszym. Czyli żeby byli wstrzemięźliwi i żeby też znali swoje miejsce w tym sensie, że człowiek, który jest młodszy, powinien się raczej patrzeć na starszych, raczej się od nich uczyć, niż próbować ich pouczać. To jest bardzo zasadnicza sprawa i dobrze jest wiedzieć o tym, żeby każdy wiedział, kto kogo ewentualnie pouczać powinien i może, i w jaki sposób. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę nieszczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego nas do powiedzenia. Ten Tytus też miał swoją rolę do spełnienia. On powinien być świadectwem, powinien dobrze nauczać i oprócz tego, że nauczać, to powinien szczerze mówić, nienagannie, bo on również przykłada się do tego, czy przeciwnik będzie zawstydzony, czy nie. I od 9 wersetu mamy o sługach. No wiadomo, że tutaj już na dzisiaj nie mamy niewolnictwa, ale jakbyśmy to przetransponowali, że tak powiem, na dzisiejsze czasy i zastanowili się, w jaki sposób do nas to należałoby odnieść. Bardzo często tak było, jak mówiliśmy o tym, że słudzy, panowie i tak dalej, to od razu przychodziła nam do głowy jedna relacja. Pracownik, pracodawca, prawda? Nie mamy już niewolnictwa, ale mamy pracownika, mamy pracodawcę, mamy ludzi w pracy, od których jesteśmy zależni. Czasem jesteśmy szefami, od nas pewne rzeczy zależą. I dlatego, jeśli byśmy to mieli tak przetransponować na nasze, jak to się mówi, na nasz język, to należałoby powiedzieć, pracownicy niech będą ulegli pracodawcom, niech ich szanują. Niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności w taki sposób, żeby byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. To jest piękne, kiedy pracownik jest w pracy świadectwem i może być ozdobą nauki Zbawiciela. I może czasem być na tyle ozdobą nauki Zbawiciela, że w sytuacji, kiedy będzie świadectwem, ktoś do tego nawiąże i wtedy można nawet głosić Ewangelię. Albowiem objawiła się łaska i ona nas naucza, o tym już mówiliśmy, abyśmy wyrzekli się tych wszystkich bezbożności i światowych pożądliwości i oczekiwali błogosławionej nadziei i objawienia Pana Jezusa, żyjąc wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie. Ponieważ On oczyścił sobie lud na własność i mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. I to mów i tak napominaj i strofuj z całą powagą. To znaczy, tak jakby Paweł mówił do Tytusa, słuchaj, sprawa jest poważna. Sprawa jest poważna. I my dzisiaj bardzo często jesteśmy skoncentrowani w Kościele na rzeczach, które nam się należą. Jesteśmy skoncentrowani na tym, jak bardzo Pan Jezus nas kocha i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, czy my znamy swoje miejsce w Kościele i to, w jaki sposób my funkcjonujemy jako starszy wiekiem, jako młodszy wiekiem, jako starsza siostra, jako młodsza siostra i tak dalej, to jest sprawa naprawdę poważna. Bo przychodzą ludzie z zewnątrz, którzy, jasne, oni też w tym wszystkim jakąś rolę pełnią. To znaczy przychodzi człowiek, który jest gościem. On nie jest członkiem naszej wspólnoty. I on jako gość ma też swoje określone prawa. On na przykład ma określone prawo, żeby się przyglądać. On nie musi się wiązać w pewnych sprawach, on nie ma zobowiązań w stosunku, tak jak my wszyscy, że siebie nawzajem budujemy, że wykorzystujemy dary, żeby budować siebie nawzajem. On się przygląda, patrzy, być może kiedyś się przyłączy, na razie jeszcze nie. Ale to jest człowiek, który naprawdę powinien widzieć świadectwo i też będąc gościem nie powinien zachowywać się jak gospodarz. Są również ludzie, o których Paweł pisze na przykład, że są niewierzący, którzy przychodzą. I to jest ciekawa rzecz. No Paweł pisze, że bywają takie sytuacje, że przychodzą między was niewierzący albo nieobeznani. I w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian Paweł mówi tak. Jeżeli używacie daru języków publicznie, to róbcie to w taki sposób, żeby był tłumaczony. Bo jeżeli przyjdzie ktoś niewierzący albo nieobeznany i usłyszy, że wszyscy naraz mówicie językami, w taki sposób, że panuje jeden wielki zgiełk, to oni pomyślą, że szalejecie. A tak nie powinno być. Czyli człowiek niewierzący też może przyjść i pytanie, co on zobaczy. Czy on zobaczy zbudowanie? Czy on będzie odczuwał Bożą obecność? Czy on zobaczy na przykład szaleństwo? Czy on zobaczy antyświadectwo? Czy on zobaczy jedno wielkie zamieszanie? To jest naprawdę rzecz ważna. Pomijając oczywiście rzeczy, które są jak najbardziej duchowe, które tak często lubimy słuchać. Ale Paweł mówi, w Kościele powinien być określony porządek i niech ten porządek będzie świadectwem dla ludzi i gości, i ludzi, którzy przychodzą całkowicie z zewnątrz. Amen.